Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Watykan podjął kolejne konsultacje, by wejść na międzynarodową białą listę przejrzystości finansowej.
Ulicami Rzymu przeszedł włoski Narodowy Marsz dla Życia.
W Krakowie zorganizowano sympozjum naukowe poświęcone Piotrowi Skardze.
14 maja witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Postać księdza Massimo Cenciego jako przykładnego misjonarza pracującego najpierw w Brazylii, a potem w misyjnej dykasterii Stolicy Apostolskiej przypomniał Benedykt XVI w telegramie kondolencyjnym po śmierci tego wieloletniego podsekretarza Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów. Liturgii przewodniczył prefekt dykasterii kardynał Fernando Filoni. Jego homilia pełna była osobistych wspomnień. Kardynał Filoni znał bowiem księdza Cenciego nie tylko z Watykanu. Włoski misjonarz był tam wówczas proboszczem, wykładowcą w seminarium oraz duszpasterzem miejskiej biedoty, a kardynał Filoni pracował wtedy w nuncjaturze w Brazylii. Jego duszpasterski dynamizm i misyjny entuzjazm zawsze robiły na mnie wielkie wrażenie, wyznał watykański purpurat.
Benedykt XVI mianował kolejnych 4 konsultorów papieskiej rady do spraw nowej ewangelizacji. W tej najmłodszej dykasterii kurii rzymskiej, utworzonej przed 2 laty, papież powołał już dotychczas 25 takich doradców, w tym 14 księży, 2 siostry zakonne i 9 osób świeckich. Są wśród nich m.in. przełożeni generalni zakonów, osoby stojące na czele nowych ruchów kościelnych, przedstawiciele uczelni katolickich. Mianowani obecnie konsultorzy Rady do spraw nowej ewangelizacji to
włoski kompozytor muzyki religijnej ksiądz Marco Frisina, kierujący Komisją Diecezji Rzymskiej do spraw sztuki sakralnej.
Amerykański benedyktyn ojciec Jeremy Driscoll, patrolog i liturgista.
Słoweński jezuita ojciec Marko Iwan Rupnik, twórca licznych mozaik, także w Watykanie i teolog sztuki.
Oraz Salvatore Martinez, świecki stojący na czele włoskiej odnowy w Duchu Świętym.
W Strasburgu rozpoczęły się 3-dniowe watykańskie konsultacje z ekspertami Manival, pracownicy Komitetu Specjalnego Ekspertów do spraw oceny środków przeciwdziałania praniu pieniędzy, oceniają procedury i mechanizmy państwa watykańskiego odnośnie do operacji pieniężnych. Komitet pracujący pod egidą Rady Europy kontroluje procedury finansowe i klasyfikuje kraje z tzw. białej listy oraz raje podatkowe. Prawdopodobnie w lipcu międzynarodowa instytucja po analizie dokumentów wpisze Watykan na białą listę krajów o najwyższej przejrzystości finansowej.
Za spiżową bramą odbyły się już 2 audyty kontrolerów z Manival w listopadzie ubiegłego roku i w marcu. W ich wyniku zmodyfikowano w sposób istotny wewnętrzne ustawodawstwo watykańskich instytucji prowadzących operacje finansowe.
Na obecnym spotkaniu w Strasburgu omawiany jest już projekt raportu o watykańskich procedurach. Ostateczna jego ocena zostanie dokonana na sesji plenarnej Manival za miesiąc. W dokumencie opisane są kroki, jakie już zrobiono, by operacje finansowe prowadzone za murami watykańskimi nie budziły żadnych zastrzeżeń w takich dziedzinach jak pranie brudnych pieniędzy czy finansowanie terroryzmu. Funkcjonuje już Urząd Nadzoru Informacji Finansowej, kontrolujący na bieżąco operacje bankowe prowadzone z najmniejszego państwa świata. Benedyktowi XVI zależy, by operacje finansowe były jak najbardziej przejrzyste i podlegały wewnętrznemu oraz międzynarodowemu nadzorowi. Rewizja funkcjonowania watykańskiego systemu finansowego przez Manival objęła już kontrolę Instytutu Dzieł Religijnych oraz instytucji kurialnych związanych z obrotem pieniężnym. By Watykan trafił na białą listę, a jego procedury były w pełni zgodne ze standardami międzynarodowymi, konieczne są kolejne kroki, przy których technicznie doradzają również eksperci Manival.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Kilkanaście tysięcy osób wzięło udział już w 2. we Włoszech Krajowym Marszu dla Życia. Po raz pierwszy przeszedł on ulicami stolicy kraju od Koloseum aż do Zamku Anioła. Wczorajszy marsz zorganizowały Stowarzyszenie Rodzina Jutro i Europejski Ruch Obrony Życia w związku ze smutną 34. rocznicą wprowadzenia włoskiej ustawy dopuszczającej aborcję. Kosztowała już ona życie ponad 5 milionów dzieci, przypomnieli organizatorzy, którzy nadali manifestacji charakter ponadpartyjny i ponadwyznaniowy. Przystąpiło do niej około 150 grup, stowarzyszeń i ruchów pro vita, w tym katolickich, ale brali też udział protestanci i buddyści.
Aby zachować apolityczność, wykluczono wszelkie symbole partyjne, choć w manifestacji brali udział z tytułu osobistego liczni politycy, w tym niektórzy włoscy parlamentarzyści. Na włoskim Marszu dla Życia były też delegacje z innych krajów, m.in. z Polski. W manifestacji wziął udział i objął nad nią patronat burmistrz Rzymu Gianni Alemano, mimo krytyk ze strony lewicowej opozycji i oczywiście feministek. Podkreślił on, że przesłaniem marszu jest obrona rodzin i kobiet przed zmuszaniem ich do rezygnacji z dzieci.
Znany obrońca praw środkowoamerykańskich migrantów, ksiądz Alejandro Solalinde, zawiesił na nieokreślony czas wszystkie swoje zaangażowania humanitarne. Prośbę taką przedstawiła mu konferencja Episkopatu Meksyku. Ma to związek z pojawiającymi się pogróżkami o planowanym zamachu na jego życie. Kapłan miał otrzymać informację, że w tym celu został już wynajęty płatny morderca.
Ksiądz Solalinde znany jest z publicznych wypowiedzi, w których potępiał postępowanie zarówno grup przestępczych, jak i służb publicznych wobec przemieszczających się przez terytorium Meksyku migrantów. Stał się przez to symbolem ich obrony w tym kraju. Od 7 lat jest kierownikiem schroniska dla migrantów w mieście Ixtepec na południu Meksyku. Codziennie przybywa do niego około 150-200 migrantów, w większości z państw Ameryki Środkowej, którzy chcą dotrzeć do USA. Placówka jest chroniona przez policję stanową. Sam ksiądz Solalinde korzysta z osobistej ochrony od 2010 roku, kiedy to uniemożliwił uprowadzenie 60 migrantów. Szacuje się, że rocznie w Meksyku ofiarą uprowadzeń pada około 11 tysięcy migrantów.
Rozwiązanie problemów, jakich doświadcza Salwador, powinno być przedmiotem specjalnego programu narodowego z zaangażowaniem wszystkich sił politycznych i społecznych kraju. Takiego zdania jest arcybiskup José Luis Escobar Alas. Podczas cotygodniowej konferencji prasowej metropolita stołecznego San Salvador po raz kolejny nawiązał do inicjatywy prezydenta Mauricio Funesa, który wpadł na pomysł narodowego porozumienia w sprawie bezpieczeństwa publicznego. Rozmowy na ten temat rozpoczęły się 2 maja. Hierarcha pozytywnie ocenił tę ideę, jednak dodał, że podobny dialog powinien objąć także inne drażliwe kwestie, jak ubóstwo czy nierówności socjalne. Jest konieczne postawienie na pierwszym miejscu dobra publicznego, a sami politycy zostaną nagrodzeni, gdy przedłożą dobro wspólne nad partykularne interesy, stwierdził arcybiskup Escobar.
Chrześcijanie na Zachodzie powinni zrobić rachunek sumienia ze swego zaangażowania w ewangelizację muzułmanów, uważa ksiądz Samil Halil Samir, egipski jezuita i islamolog. Przypomina on, że obowiązkiem Kościoła jest głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, samym chrześcijanom, ateistom, ale również muzułmanom, których na Zachodzie jest już dziś 15 milionów, a będzie jeszcze więcej. Zachód musi się pytać, co zrobił, aby pomóc odkryć muzułmanom piękno Ewangelii, nie w imię prozelityzmu, ale dlatego, że Ewangelia jest przeznaczona również dla wyznawców islamu, podkreśla ksiądz Samir.
Egipski islamolog zaznacza, że na Bliskim Wschodzie zadania chrześcijan są jeszcze bardziej złożone. Są oni bowiem zazwyczaj najbardziej rodowitymi mieszkańcami tych ziem i niosą tym samym na sobie odpowiedzialność za przyszłość regionu.
Jako chrześcijanie wschodni mamy względem muzułmanów i naszych narodów szczególną misję. Musimy im przekazać wartości Zachodu. Oczywiście nie sekularyzację, lecz prawa człowieka, wolność religijną, poszanowanie innego również wtedy, gdy nie podziela naszych poglądów. W Syrii na przykład tylko chrześcijanie mogą pełnić rolę mediatora. Nie zależy im bowiem na władzy. Dobrze wiedzą, że nigdy jej nie zdobędą. Jako jedyni mogą natomiast wskazać na błędy po obu stronach. Mogą powiedzieć rządowi, że autorytarna władza jest nie do przyjęcia, że na początku popełnił on błąd, odrzucając czy odsuwając w czasie jakiekolwiek reformy. Ale chrześcijanie powinni też powiedzieć opozycji, że zbyt gwałtownie zareagowała na postawę rządu, że za szybko chwyciła za broń.
Kościół w Gabonie mobilizuje się przeciwko pladze mordów rytualnych. Opinią publiczną już w ubiegłym roku wstrząsnęło ujawnienie takich zbrodniczych praktyk, których ofiarą szczególnie często padały dzieci. Katoliccy biskupi apelowali wówczas do władz o ukrócenie tego haniebnego procederu i o ukaranie winnych. Obecnie sprawą tą ma się zająć tamtejsza Kościelna Komisja Sprawiedliwości i Pokoju. Przygotowuje ona w Libreville specjalną konferencję, której celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem barbarzyńskich praktyk ofiar z ludzi. Nikt nie ma prawa szafować ludzkim życiem, stwierdzili gabońscy biskupi, prezentując tę inicjatywę.
Według danych zgromadzonych przez Stowarzyszenie do Spraw Walki z Mordami Rytualnymi, każdego roku w Gabonie dochodzi do kilkudziesięciu tego rodzaju zbrodni. W ubiegłym roku ich liczba przekroczyła 60. Niemal połowa zabitych to dzieci. Kościelna konferencja w Libreville jest pierwszą tego rodzaju inicjatywą w całej Afryce, gdzie działalność czarowników ze składaniem ofiar z ludzi jest często wstydliwą tajemnicą. Walka ze skutkami pogańskiej mentalności znalazła się wśród propozycji Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla Afryki z 2009 roku.
W zamieszkałej przez około 150 osób miejscowości Domremy-la-Pucelle we francuskim regionie Lorraine odbyły się uroczystości związane z 600. rocznicą urodzin najbardziej znanej jej mieszkanki, świętej Joanny d'Arc. Na obchody przybyli liczni goście z całej Europy. Dziewica orleańska jest bohaterką narodową Francji i patronką tego kraju. Poprowadziła francuską armię do kilku ważnych zwycięstw, podkreślając zawsze, że czuje się kierowana przez Boga.
Uroczystą mszę w ramach jubileuszowych obchodów odprawił arcybiskup Paryża, kardynał André Ventrois. W homilii podkreślił kontrast między ubóstwem użytych środków a ogromem dokonań politycznych świętej Joanny. Przewodniczący Episkopatu Francji dodał, że Bóg nie wybrał osoby najlepiej przygotowanej i uzbrojonej, by zmienić tak wiele rzeczy w ówczesnej Francji. Bóg wybiera bowiem to, co słabe w oczach świata, by zawstydzić to, co wydaje się silne.
Sesja naukowa o Piotrze Skardze rozpoczęła się dzisiaj w Krakowie. Zorganizowała ją Jezuicka Akademia Ignacjanum przy międzynarodowej współpracy z innymi uczelniami. O celach i założeniach spotkania mówi jedna z jego współorganizatorek, Monika Stankiewicz-Kopeć.
Chodziło nam o wyeksponowanie takiej kwestii jak aktualność Piotra Skargi i wielopłaszczyznowość jego działalności. Pamiętam, kiedy Sejm ogłosił rok 2012 rokiem Skargi. Skarga był jedną z tych postaci, która wzbudziła najwięcej kontrowersji. Zresztą co do postaci Skargi nie jest to dziwne. On w swoich czasach również budził rozmaite skojarzenia i rozmaite opinie. I tutaj można dojść do wniosku, słuchając właśnie tych wszystkich wypowiedzi, które pojawiały się w mediach, że popełnia się jeden podstawowy błąd, a mianowicie ocenia się Skargę i jego działalność z punktu widzenia współczesnego, czyli z punktu widzenia początku XXI wieku, jakby odsuwając na bok tą kwestię podstawową, że Skarga był zakorzeniony w swoich czasach. On był jezuitą, działał w czasach kontrreformacji i przystawiając do niego, mówiąc kolokwialnie, współczesne miary, prowadzi to do wielu nieścisłości, do wielu kontrowersji. My chcieliśmy pokazać właśnie Skargę, którego działanie i którego przesłanie może być aktualne.
Jednym z prelegentów jest ksiądz Aleksander Posadzki.
Skarga mówiłby na pewno językiem teologii, bo on jest patriotą, ale przede wszystkim jest teologiem i łączy znaczenie wierności Bogu z dobrem narodowym. I w swoich czasach Skarga, oprócz zajmowania się sprawami narodowymi, wręcz politycznymi także, zajmował się również sprawami teologicznymi, mianowicie na przykład polemizował z arianami czy z kalwinistami, którzy jego zdaniem naruszali prawdę o Chrystusie, o Trójcy Świętej. Uważał po prostu, że wierność prawdom teologicznym, dogmatom, tak zresztą jak święty Ignacy, który w swoich regułach o myśleniu z Kościołem myśli podobnie, że sprawa wierności Bogu w takim kształcie teologicznym, jak to chrześcijaństwo, uwaga, nie tylko katolicyzm, ale też prawosławie, bo Skarga był za jednością prawosławia z katolicyzmem, że to jest jakaś podstawa.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.